Ja nazywam się Marcin Śmietana, a podcast, którego słuchasz, to Woperacja. Dzisiejszy odcinek: basista. Jak już śpiewał Robert Gawliński zespołem Wilki, Baśka miała fajny biust. Te słowa oddają doskonale to, kim jest właściwie basista. Zakochany w swojej gitarze basowej, którą pieszczotliwie nazywa Basią, nie widzi poza nią świata. Według definicji z Wikipedii basista to popularnie muzyk, instrumentalista, który gra na instrumencie basowym, takim jak gitara basowa, kontrabas, basetla, a rzadziej instrumencie dętym, na przykład tuba lub suzafon. Czasami terminem tym określa się wokalistę śpiewającego basem, choć w tym przypadku prawidłowym nazewnictwem jest właśnie bas. W znaczeniu popkulturowym basista to najczęściej członek zespołu muzycznego wraz z perkusistą i instrumentalistą, który realizuje wypełnienie harmoniczne, np. tak jak pianista lub gitarzysta niebasowy, i tworzą sekcję razem rytmiczną. Nazwa basista jest używana w języku potocznym. W przypadku muzyków grających na gitarze basowej formalnie używa się pojęcia gitarzysta basowy, natomiast osoby grające na kontrabasie to kontrabasiści. Kontrabas jest standardowym instrumentem basisty w muzyce poważnej i w jazzie. Od lat 50. XX wieku pojawiła się w muzyce gitara basowa elektryczna, która stała się standardowym instrumentem basisty w rock'n'rollu, jazz rocku i heavy metalu. I teraz tak, basista jest często wyśmiewany i według nonsensopedii basista wyróżnia się takimi cechami jak: jego wygląd jest lichy, choć bywają również fanatycy Pi, czyli Wojtka Pilichowskiego, jednego z wielkich idoli basistów, którzy chcą dogonić jego szerokość łapy. Ma nieproporcjonalne wielkie łapska w stosunku do reszty ciała, taka ludzka wielka stopa, tylko że z dużymi łapami, a nie stopami, chociaż stopy też pewnie. Jest całkowicie niesłyszalny na scenie, tudzież słychać tylko jego dudnienie. Jeśli cała publiczność gremialnie wychodzi do bufetu, to oznacza to, że basista gra właśnie solo. Mimo tego, że nikt go nie słyszy, to jeżeli się pomyli, to wszyscy to wyłapią. Adresem korespondencyjnym basisty jest miejsce zamieszkania jego dziewczyny, to znaczy mamy. Kolejna sprawa to rola basisty w zespole. I tutaj znowu nam przychodzi z pomocą nonsensopedia. Mamy tak: lata po scenie i pierdzi na swojej gitarze basowej, ma z tego wielką radochę, pomimo tego, że go nie słychać. Podstawowymi powodami, dla których większość tzw. zespołów młodzieżowych zatrudnia basistę, są prozaiczne potrzeby dnia codziennego, takie jak na przykład odkurzanie, wynoszenie śmieci, odrabianie prac domowych, nowelizacja znanych przebojów kina argentyńskiego z przełomu wieków, sprzątanie sali prób, płacenie oraz cucenie, mycie i zawożenie na koncert perkusisty. Na temat basistów jest też masę dowcipów i chociaż moim skromnym zdaniem, no to zamiast słowa basista tam można wpisać cokolwiek i tak się nie zmieni ich sens, ale przytoczmy kilka tych żartów. Uwaga! Basista podczas gry używa lewej półkuli mózgu, a gitarzysta prawej. I teraz pewien basista zapragnął grać na gitarze, więc poszedł do szpitala na operację zamienienia półkul mózgu. I niestety ta operacja się nie udała, no i lekarze musieli usunąć mu cały mózg. Facet się obudził i nagle w wielkim krzyku: gdzie są moje pałeczki? To raczej obraża perkusistów, co prawda, ale jest o basista. Kolejne. Czym różni się basista od pudełka z pizzą? Otóż to drugie jest w stanie nakarmić czteroosobową rodzinę. Dlaczego kawały o basista są takie bardzo długie? Bo i tak tylko basista je zrozumie. Dlaczego kura przeszła na drugą stronę ulicy? No bo zaraz będzie solo basu. Jak mówi się na basistę bez dziewczyny? Bezdomny. Ewentualnie może jeszcze mieć matkę, tak jak to było wcześniej przytoczone. Ojciec postanowił zapisać Jasia na lekcję basu. Oczywiście wcześniej kupił mu basówkę i teraz po pierwszej lekcji pyta Jasia: Jasiu, co się dzisiaj nauczyłeś? Umiem zagrać dźwięk D. Za tydzień to samo. I co teraz umiesz? Wiem, jak zagrać dźwięk E. I w kolejnym tygodniu: co nowego na lekcjach? Ach, tato, dzisiaj to nie mogłem iść na lekcję, bo graliśmy koncert. Po co w zespole jest basista? Żeby obudzić, umyć, ubrać i zawieźć na próbę resztę zespołu, a na miejscu im sprzęt rozstawić. I po co jeszcze jest basista w zespole? Po to, żeby tłumaczył perkusiście, o co właściwie chodzi. Kolejne. Przychodzi perkusista na próbę, a tam basista i gitarzysta toczą bójkę. I perkusista pyta basisty: ej, o co chodzi? No bo mi rozstroił strunę. To sobie nastrój, ale on nie chce powiedzieć którą. Uwaga, kolejne. Spotkało się w sklepie muzycznym dwóch facetów. Jeden idiota, a drugi też basista. Czemu basiści nie bawią się w chowanego? Bo nikt ich nie będzie szukał. Co robi basista, kiedy zostawi kluczyki w samochodzie i zatrzaśnie sobie drzwi? Zabiera się za włamanie do własnego auta, żeby uratować perkusistę, który jeszcze tam siedzi. Jak się nazywa piękna kobieta na ramieniu basisty? Tatuaż. Basista wpada samochodem do wody, zaczyna tonąć i teraz jak myślisz, co będzie krzyczał, żeby wezwać pomoc? Nic. Przecież i tak ich nie słychać. Dlaczego basiści nie mają grypy? No nawet wirusy mają swoją dumę. Wysiada z pociągu w nieznanym sobie mieście basista. Dłuższą chwilę stara się zorientować, w którą ma właściwie iść stronę. W końcu pyta podpierającego ścianę dworca kolejowego pijaczka. Panie, jak się dostać do filharmonii? Panie, ćwiczyć kurwa, ćwiczyć. Kolejny żart. Ilu basistów potrzeba do zmiany żarówki? Ani jednego, bo oni i tak mają w dupie, czy ich widać. Kolejny. Nagina basista sobie ulicą, nagle spotyka przed sobą mur i stoi przed tym murem, stoi, dalej stoi. W końcu ten mur się zawalił. No i jaki jest z tego morał? Zawsze mądrzejszy głupszemu ustępuje. O czym myśli wokalista przed koncertem? Wokalista myśli tak, ale jestem zajebisty, wyciągam wysokie dźwięki, wyciągam niskie dźwięki, mam zajebisty strój, wyglądam tak, że wszystkie laski są moje. Gitarzysta? Ale zajebiście gram, mam genialną gitarę, wszystko mi na niej wychodzi, dam popis z solówkami, rozkręcę wzmacniacz na maksa, laski będą mdlały przed sceną z zachwytu. A co myśli basista? A, D, G, D, A, D, E, G, C, A, D, E, G, C. To tylko basiści zrozumieją. Także jak widać, basiści są dosyć mocno wyśmiewani i jak sądzę w większości przez gitarzystów solowych, których wydaje się, że to oni są w zespole najważniejsi. Swoją drogą to sam nie wiem, czy czasami to właśnie oni tych dowcipów nie wymyślają w tym czasie, kiedy basiści sobie ćwiczą i uczą się nowych skal. Prawda jest taka, że to właśnie bas sprawia w każdym rodzaju i gatunku muzycznym, że poruszasz biodrami i przez nich właśnie tańczysz. Te linie basowe wraz z perkusją sprawiają, że porusza się właśnie rytm muzyki. To właśnie bas i perkusja stanowią najważniejszy człon zespołu muzycznego. Gitarzyści go dopełniają tylko dodatkowymi liniami melodycznymi itd. Mówi się, że basistami zostają ci najsłabsi gitarzyści. Jednak to właśnie ci gitarzyści stają się kiepskimi basistami. I teraz, gdy wchodzi się w świat basówki, to faktycznie widać, że są to specyficzni ludzie. No i wejdźcie sobie na przykład na stronę forum basówka.net, pisane przez 2 O-B-A-S-O-O-F-K-A.net. No i oczywiście sama nazwa strony już musi być oryginalna, nie można normalnie napisać basówka. Z tego forum chyba wyciągnąłem najwięcej informacji. Tam łączą się basiści, panowie różnych gatunków, i tylko, nie tylko panowie oczywiście, różnych gatunków, różnego pokroju, od takich całkowitych amatorów do profesjonalistów. I dzielą się tam doświadczeniem, pomocą oraz wiedzą. I nie boję się tego stwierdzenia. Bas to styl życia i nikt nie jest w stanie tego zmienić. A teraz weźmy w dłonie basówkę. Jak moja basówka wygląda, może już widzieliście, to jest standardowy jazz bas. Ten bas pochodzi mniej więcej z lat 80. Jest to mniej więcej 86, 88 rok, jak wychodzi z numerów produkcyjnych Fendera. Jest to Fender Jazz Bass, czyli w sumie taki najbardziej klasyczny bas. To jest konstrukcja moim zdaniem idealna. Jeszcze jest Precision Bass, ale Precision Bass nie nadaje się tak do wszystkiego jak Jazz Bass właśnie. I no jest to klasyczna produkcja i no chyba nie ma Jazz Bassa, który brzmiałby źle. Na czym polega konstrukcja Jazz Bassa? Jazz Bass ma troszeczkę szerszą szyjkę niż Precision Bass, ale najbardziej widać różnicę w tym, że ma dwie przystawki. Przystawki to są elementy, które właściwie wyciągają dźwięk ze strun i wprowadzają go do wzmacniacza, których potem wyprowadza je te dźwięki na zewnątrz. I Precision ma jedną przystawkę dwucewkową, uwaga, to tutaj mądrości oczywiście, jedną przystawkę dwucewkową, a Jazz Bass ma dwie jednocewkowe. Jedna jest umieszczona przy mostku, po to, żeby wyciągać dźwięki takie jak na przykład te. Zaraz wam pokażę, jak to brzmi. No i zagrajmy coś najpierw na przystawce właśnie mostkowej. Teraz zagrajmy w sumie podobną ścieżkę, bo nie wiem, że zagram to samą. Na przystawce nie mostkowej, tylko tej bliżej gryfu. Thank you. I tak to mniej więcej brzmi. I można oczywiście grać na dwóch przystawkach. Wtedy to brzmi w ten sposób. Pierwszą gitarę, jaką kiedykolwiek kupiłem, to był Washburn T14 chyba. Ona, no nie oszukujmy się, była zrobiona prawdopodobnie ze sklejki jakiejś drewnianej albo z pleksy. Ja się śmiałem, że to betonowe było, bo to było ciężkie strasznie jak cholera. Ładna była, bo taka czarna. Do metalu mi pasowała, wtedy trochę byłem metalem. Ale to było cholerstwo takie ciężkie. Ja nie wiem po prostu, jak można na czymś takim grać. To po pierwsze. A po drugie, no nie brzmiała jak trzeba, bo miała jakiś taki niedopasowany ten gryf. Nie szło tego wyregulować w ogóle. W ogóle tam nie było chyba regulacji gryfu. Tak, bo ta gitara kosztowała chyba 4 czy 5 stów. Tam nie było nawet możliwości wyregulowania gryfu, a ten gryf był tak krzywy, że po prostu masakra. Mimo, że ja ją kupiłem chyba nową z tego co pamiętam. No ale nowa gitara za 4-5 stów to raczej no szału nie ma. Kolejną moją gitarą basową Yolana Diamant to był. Bardzo fajna gitara z lat chyba 80. czy 70. radzieckiej produkcji. W sumie to polskiej produkcji, ale pod radzieckim reżimem oczywiście. Kolejną, i w ogóle to była bardzo fajna gitara, tylko że no nie pasowała mi do brzmienia tego, jakiego ja chciałem mieć właściwie i do muzyki, której słuchałem. Kolejna rzecz to był, kolejny bas to był GMR, był świetny bas. Piękna basówka. Ona była z jakiegoś drzewa, już teraz nie pamiętam tej nazwy tego drzewa, bo to było jakieś takie egzotyczne drzewo. Agrażoba? Coś w tym stylu chyba. Chyba agrażoba. No mniejsza. W każdym razie była też ciężka jak cholera, ale była faktycznie z solidnego drzewa zrobiona. Miała płaski gryf i to mi też nie pasowało. I szeroki był ten gryf bardzo, bo on był chyba z mostkiem regulującym. Tak, był z mostkiem, który można było wyregulować rozstaw strun. No było to w sumie spoko, ale no ile razy możesz regulować te struny? No raz sobie wyregulowujesz i to wszystko. Ale przez to, nawet jeżeli wyregulowałeś te struny wąsko, żeby mieć szybki dostęp do strun i być dosyć szybkim, no to nie szło złapać tego gryfu w najwyższej pozycji. Był strasznie szeroki i strasznie wielki. Ja nie mam raczej małych rąk, ale no przy tej gitarze to nie szło złapać gryfu. Naprawdę. Tego, kolejna rzecz w tym basie, która mi się nie podobała, to tam była elektronika aktywna. Tam było jakoś wiele tych potencjometrów. Było basy dodanie, treble dodanie i ta elektronika się strasznie psuła. Co chwilę tam musiałem lutować, co chwilę tam musiałem coś poprawiać, dolutowywać, bo im więcej lutowań i więcej bajerów, tym jest najczęściej więcej się do psucia. Także to był też mankament. No i tam trzeba było bateryjki wymieniać w tej gitarze, bo ona miała właściwie aktywną elektronikę i potrzebowała zasilania bateryjnego. Zawsze marzył mi się jazz bass i wreszcie udało mi się go zdobyć. Tą gitarę, którą mam teraz, no jest cudowna. Moim zdaniem to jest chyba najlepsze, co się mogło mi przytrafić, chociaż no oczywiście każdy marzy o Amerykańcu, o amerykańskim jazz bassie. Na czym polega w ogóle jazz bass? Jazz bass to jest konstrukcja Leo Fendera. Pewnie znacie gitary Fendera. Chyba nawet ten, kto nie interesuje się gitarami, nie interesuje się muzyką, wie, że jest coś takiego jak Fender. Gitary Fender. Gitary Fender produkowane były przez Leo Fendera, a później przez firmę Leo Fendera. I to właśnie Leo Fender wprowadził gitarę basową elektryczną do muzyki, bo wcześniej był tylko kontrabas. I dzięki niemu mamy teraz gitarę basową. I zaczęło się od basu typu Precision. I skąd się wzięła ta nazwa? Wzięła się z tego, że precyzyjnie mogłeś łapać dźwięki. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Otóż tak, na kontrabasie nie ma progów. Więc no łapiąc dźwięk E, no chyba że jesteś idealnym kontrabasistą, to łapiesz te dźwięki jak trzeba, ale łapiąc dźwięk E, najczęściej łapiesz dźwięk E i troszeczkę lub F i troszeczkę. Nie jesteś w stanie złapać idealnie dźwięku E. Tutaj na gitarze basowej są zrobione progi idealnie w miejscu, gdzie możesz złapać ten dźwięk E. Czyli kiedy na przykład łapię dźwięk E, może to źle powiedziałem, no bo dźwięk E tutaj mam na pustej strunie, ale powiedzmy, że złapiemy dźwięk G. Dźwięk G, w jakim miejscu na progu G nacisnę, mogę na początku, mogę przed progiem, mogę na progu, mogę bardzo blisko progu, mogę dalej od progu i zawsze jest to dźwięk G. Dlatego było to precision bass, ponieważ precyzyjnie można było łapać te dźwięki. Precision bass od jazz bassa różni się wieloma elementami, ale tak na pierwszy rzut oka dla laika różni się nieco wyglądem korpusu. Korpus jest węższy i tak w precision bassie. Korpus jest węższy i tak nieco od dołu zwężony i podbity bardziej. I różni się przystawkami. W precision bassie jest na środku umieszczona jedna przystawka dwucewkowa. Wyglądem się też różnią, bo ona tak jakby była porozdzielana na dwie części. I ta basowa jest bliżej, a treblowa jest dalej. Ale oczywiście zacząłem już tutaj gadać jakimiś nazwami. I jest ona na środku, ona jest dwucewkowa. A w jazz bassie mamy przystawki dwie. Jedna jest, i każda jest jednocewkowa. Jedna jest przy mostku, druga jest przy gryfie. Ja grając najczęściej używam przystawki gryfowej, ponieważ ona ma taki większy grooving i no taki niżej sobie brzmi i więcej takiego mięsa, jak to się mówi w takim slangu basowym. Ja lubię tą przystawkę najbardziej. W sumie tą mostkową praktycznie cały czas wyłączam, żeby nie mieć tego brzmienia takiego ciepłego, takiego okrągłe jest to brzmienie dla mnie troszeczkę. Takie, no może nie okrągłe, tylko takie, no takie elektroniczne mocno. Ja nie lubię tego brzmienia, więc ją najczęściej skręcam na zero. Ten bas jeszcze charakteryzuje się innymi rzeczami. Charakteryzuje się tym, że ma dużo szerszy, jazz bass ma dużo szerszy gryf niż precision bass. Precision bass właśnie słynie z tego, że ma bardzo wąziutki gryf i bardzo szybki gryf i bardzo łatwo można, szybko można łapać te dźwięki, kiedy i jest to dosyć wygodne, a jazz bass ma nieco szerszy, ale to jest minimalna różnica, więc no i precision ma bardziej prosty gryf niż jazz bass. To tym się różnią najbardziej, a konstrukcja ogólnie jest bardzo podobna. To, co jest w tym basie najlepsze, to to, że tam jest elektronika pasywna. Elektronika pasywna polega na tym, że tam mam tylko i wyłącznie dwie przystawki i regulację głośności jednej, regulację głośności drugiej, ewentualnie tony mogę sobie przestawić, włączyć je lub wyłączyć. I tyle. I to jest najlepsze, bo tam się nic nie psuje. Ten bas, który ja mam, to jest Fender Jazz Bass japońskiej produkcji. I lata jego produkcji to jest rok 86-89. Tak strzelam, że, bo nie mogę powiedzieć dokładnej daty, według numerów, które sobie sprawdziłem, to takie jest numery seryjne, bo można sprawdzić tylko w zaokrągleniu. Takie numery seryjne były produkowane między 86 a 89 roku. Więc moja gitara ma albo tyle lat co ja, albo ewentualnie jest starsza ode mnie. Także jest moją rówieśniczką, więc dogadujemy się po prostu. Zacznijmy od tego, na czym polega w ogóle gitara basowa. Gitara basowa ma cztery struny. Ma cztery struny w takiej w sumie podstawowej wersji. I najbardziej znana jest wersja czterostrunowa. Bardzo często teraz można spotkać gitary pięciostrunowe, nawet sześciostrunowe, a jak ktoś się uprze, to tych strun napierdzieli sobie 20, nie? I to nie jest teraz żaden problem, kiedy się robi gitarę u lutników. Tak naprawdę, jak to się śmieją, Jaco Pastorius potrzebował tylko cztery struny. Jaco Pastorius to jest taki wielki idol gitarzystów basowych. Tych bardziej ogarniętych, tych takich, którzy wychodzą dalej niż metal i rock. Bo to był po prostu mistrz świata. To, co robił w jazzie na gitarze basowej, to jest wielka historia. I wszyscy o nim chyba słyszeli. Wszyscy, którzy w jakimś tam świadku muzycznym chociaż sobie troszeczkę siedzą. I teraz tak. Gitara czterostrunowa basowa strojona jest w ogóle to idealnie jest, jeżeli ona jest nastrojona. To jest bardzo dobre. Ja sobie przed chwileczką nastroiłem tą gitarę i miałem to nagrywać, ale już nie chciało mi się kombinować, bo wiedziałem, że z czasem nie wyrobię się, a poza tym nie wiem, czy to potem bym pociął. Na czym polegała regulacja? Regulacja polegała na tym, że no, ja tą gitarę przywiozłem tam od siebie z domu i zmieniła się wilgotność powietrza, zmieniła się temperatura, coś tam się pozmieniało, więc gitara sobie pracuje, to jednak jest drewno. I tym bardziej, że to jest drewno no, kilkudziesięcioletnie już, więc ona no, nie trzyma stroju i nie trzyma już tak dobrze. Znaczy strój trzyma idealnie, tylko że nie trzyma tak swoich właściwości, kiedy się zmieniają warunki. Więc musiałem ustawić gryf. Gryf idealnie, jeżeli jest prawie że prosty. Prawie że prosty to znaczy musi być lekko zaokrąglony, lekko skrzywiony i lekka taka łódka musi być zrobiona i to jest w każdej gitarze tak naprawdę. Ja to robię w ten sposób, że nie wiem, czy to was w ogóle interesuje, ale ja to robię w ten sposób, że łapię sobie gitarę, znaczy strunę, łapię sobie strunę na pierwszym progu i na ostatnim progu i sprawdzam na mniej więcej dziewiątym, gdzieś tak w połowie mniej więcej, na dziewiątym progu sprawdzam odległość struny od progu i powinna ona wynosić mniej więcej odległość karty kredytowej. Może to być troszeczkę mniej, może być troszeczkę więcej. Idealnie by było, żeby to była właśnie odległość karty kredytowej, czyli właśnie praktycznie, że rzecz biorąc prosty gryf, ale jednak nie do końca prosty. To jest pierwsza regulacja. Druga regulacja polega na wysokości strun, na akcji strun. I teraz, jeżeli akcja będzie zbyt wysoka, to będziesz miał problem, żeby dociskać struny do gryfu rękoma, i będziesz miał taki bardzo okrągłe i ciepłe brzmienie i, no i trudno będzie grać. Jeżeli akcja jest zbyt niska, to będziesz słyszał takie brzęczenie. Ja tu spróbuję jakoś to wyciągnąć, nie wiem, czy mi się uda takie brzęczenie. O, coś takiego, nie? Bo teraz zbyt dużą akcję zrobiłem, no to mniej więcej tak to może brzmieć na progach. To symuluję teraz i się męczę trochę tym, ale tak to mniej więcej brzmi. Ale kiedy jest idealnie, to słyszysz takie lekkie klikanie, bo lekko struna drgająca dotyka progów, ale nie brzmi tak, że cały czas sobie brzęczy. I wtedy jest lekko dociskasz sobie, bo nie masz tej odległości takiej dużej, więc lekko dociskasz sobie strunę do progu i wydobywasz dźwięk. Na tym polega ta regulacja. Kolejna rzecz to jest regulacja odległości mostka. Bo musisz ustawiać tą strunę, kiedy zmieniasz akcję struny, czyli wysokość, to automatycznie zmienia ci się oktawa. Więc idealnie jest tak, że struna pusta, czyli nie naciśnięta na żadnym progu i na 12 progu ma ten sam dźwięk. Idealnie ten sam dźwięk. To takie jest idealne ustawienie. I mi się to na szczęście udało osiągnąć, chociaż jeszcze z akcją troszeczkę muszę popracować, bo mi się wydaje, że jestem w stanie, ja dążę do tego zawsze, żeby mieć jak najniższą akcję strun i myślę, że tak minimalnie jeszcze mogę sobie troszeczkę ją obniżyć, mimo że już jest dużo lepiej niż było wcześniej. I wyregulowałem tą gitarę. I teraz tak, jak się stroi gitarę? Gitara jest strojona E, A, D, G. To są dźwięki strun od góry do dołu. E, A, D, G. Kiedy masz czterostrunową gitarę, to wygląda w ten sposób. Kiedy masz pięciostrunową, to dokłada się strunę wyższą, znaczy niższą właściwie, ale wyżej tą strunę się dokłada. Struna jest grubsza i daje niższy dźwięk. Dźwięk najczęściej jest H lub B, bo to zależy od tego, jak sobie chcesz nastroić gitarę. A dodając tą szóstą strunę, to jest to dźwięk C, czyli masz B, czyli masz tak B lub H, zależnie od tego, jak sobie to ustawisz, bo to chodzi o i europejskie, i amerykańskie nazewnictwo w ogóle tego dźwięku, ale to jest dźwięk B. B i teraz znowu masz E, A, D, G i szósta struna to jest C. Dokładanie struny nie zwiększa twoich umiejętności, znaczy dokładanie, kiedy masz więcej strun na basie, bo dołożyć się do tego nie da. Kiedy masz więcej strun na basie, to nie zwiększa to twoich umiejętności, nie zwiększa to twoich możliwości, bo to nie jest tak, że jak masz kolejną strunę, to możesz więcej. Mając kolejną strunę, tak naprawdę pozwalasz sobie na to, że dźwięk, który możesz łapać na tych strunach, które masz na czterech, na czterostrunowym basie, na dźwiękach, które są na 20 którymś progu, możesz złapać dużo bliżej na tej niższej strunie, więc jest ci łatwiej po prostu złapać ten dźwięk, który jest tam dalej i masz większy zasięg oktawowy. No i dodaje ci się w sumie na strunie najwyższej 5 dźwięków i na najniższej 5 dźwięków, bo więcej dźwięków nie dodajesz przez to, mimo że masz tą strunę dodatkową, no chyba, że ją nastroisz jakoś w kosmiczny sposób, ale raczej się tego nie robi, nie praktykuje się tego. Na czym polega technika grania na basie? Otóż tak, na basie gra się najczęściej palcami. Pierwsze techniki basowe polegały na tym w ogóle, że w precision bass ściągało się całkowicie tony, brzmiało mniej więcej w ten sposób, ponieważ ja nie mam precision bassa i grało się tylko kciukiem, robiąc, w ogóle wkładało się jeszcze przy mostku kawałek gąbki lub materiału, żeby ten bas był taki fajnie stłumiony, taki buczący i grało się kciukiem. Grało się właściwie tak, tak się właściwie grało. Na tym polegało granie.
Później kolejna technika to jest palcowanie takie standardowe. Używa się do tego palca wskazującego i środkowego naprzemiennie lub trzech palców, dodając kolejny serdeczny palec. Najlepsi używają nawet czterech. I to jest, ale standardowa technika to jest używanie dwóch palców, czyli wskazującego i środkowego. I używasz ich naprzemiennie. Środkowy wskazujący lub w innej kolejności. To nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby w miarę szybko przebijać się między strunami. I tak to mniej więcej brzmi. Kolejna technika to granie kostką. Tak jak na gitarze. Wtedy brzmi to w ten sposób, ale najczęściej jest to używane w rocku, w metalu, w punk rocku i tak dalej. Tym polega mniej więcej to. A oprócz tego można jeszcze grać tak zwanym slapem, klangiem, zwał jak zwał. Grasz wtedy uderzając kciukiem, tak zwanym tap nailsem, czyli kciukiem uderzasz o strunę i palcami dodatkowymi serdecznym i wskazującym podrywasz struny od dołu do góry. I wygląda to mniej więcej tak. Na tym to mniej więcej polega. Ale ja najczęściej nie używam tej techniki. Ja jeszcze używam dodatkowej techniki, która jest w sumie rzadko używana w basie, grając palcami właściwie jak kostką na gitarze. I tak też powstało intro do tego podcastu, a brzmi ono mniej więcej tak. A poprzednie intro basowe brzmiało tak. Ciekawe jestem, czy pamiętacie jeszcze. I teraz, jak grać na basie? Tak więc, na basie można grać na przykład banka. Można grać punka, można grać metal, na przykład Metallica zagrajmy, bo ja tak metalu w ogóle nie znam, więc zagram jakiś tam... Można grać funky. Także instrument basowy, gitara basowa to jest styl życia. I chyba na tym powinniśmy zakończyć tą dygresję o basie. O basistach nie chcę opowiadać, bo musiałbym wymieniać wszystkich, których lubię, których nie lubię, których nie chcę się w to mieszać, bo zresztą i tak to nie jest aż takie istotne. Jak się okazało na ostatniej mojej ankiecie, na relacji, się okazuje, że nikt i tak nie zna basistów z żadnych zespołów, tylko basiści ich znają, więc nie będę w to się zagłębiał. Ja was znowu proszę, żebyście zasubskrybowali kanał podcastowy w Operacja, żebyście zasubskrybowali kanał podcastowy na YouTubie. Oprócz tego możecie obserwować mnie na Twitterze, Instagramie i na Facebooku. Zaproście swoich znajomych, pokażcie ten podcast swoim znajomym, chwalcie się, udostępniajcie i powiększajmy grono słuchaczy. A was znowu zapraszam na kolejny odcinek podcastu, który będzie niebawem, a prawdopodobnie w przyszły wtorek. Więc do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Albo za 2 tygodnie, albo jak zrobię kolejny odcinek. I trzymajcie się, na razie. Cześć, miłego.